Szkoła na antenie radia Bayer FM.
Cześć, dziś w programie przygotowanym przez uczniów drugiego Elowełku. Witają Was Maciek Graczewski
i Adrian Bądziul. Witamy po długiej przerwie, początek września, wtedy się słyszeliśmy.
Jak widzimy, czas biegnie szybko. Co możemy powiedzieć? To samo, co i miesiąc temu. Szkoła, lekcje, dodatkowe zajęcia, może korepetycje oraz zbliżająca się matura.
Przypominam, ja jeszcze nie planuję, jestem dopiero w drugiej klasie.
Tak, wiem. Słuchacze też, dla tych, co po raz pierwszy nas słyszą, ja już niestety przygotowuję się do matury i to powoli są już moje ostatnie audycje.
Praca mam tyle, co ty. Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną, równania nierówności kwadratowe z parametrem, równania sprowadzalne do równań kwadratowych. Mówi wam to coś? A dziady czytaliście?
Po pierwsze rozpoznaję to chyba ta nieszczęsna matematyka i drugie no to polski.
A to prędkość w różnych układach odniesienia, ruch prostoliniowy, jednostajnie zmienny.
Spokojnie, miałem w to pierwszej klasie, to akurat jest fizyka, ale w szczegóły już nie będę wchodził.
Nie radzę, byłbym lepszy.
Mimo tego, że jestem humanistą, ale o dziadach też nie chcę dyskutować. Powtórkę tej lektury zostawiam na później.
I słusznie, to lektura z gwiazdką. Lepiej powtórzyć ją trochę później, by lepiej pamiętać przed egzaminem. Skoro mowa o powtórkach, miesiąc temu zaczęliśmy zrywać kartki z kalendarza. Było o wszystkim: historii, kulturze, literaturze i życiu.
Dziś kilka kartek z kalendarza na październik. 1 października 1817 roku. Pewnie niewielu wam ta data cokolwiek mówi, ale na Uniwersytecie Wileńskim powołano tajne towarzystwo filomatyczne.
A jednak dziady.
Przyda ci się kilka informacji, zaskoczysz polonistkę. Było ich 6. 6 studentów kierunków humanistycznych oraz ścisłych Uniwersytetu Wileńskiego. Nieznany Erasm Poluszyński oraz Brunon Suchecki, Onufry Pietraszkiewicz, Józef Jeżowski oraz ci, których pewnie kojarzysz najlepiej po wspomnianych dziadach, Adam Mickiewicz oraz Tomasz Zan. Na początku tylko się spotykali, rozmawiali na tematy naukowe, mówili o książkach, chwalili się tym, co wyszło spod ich piór. A potem...
Domyślam się, padł pomysł formalizowania tych spotkań.
Tak, chciano stworzyć coś na kształt organizacji. No i tego właśnie 1 października 1817 roku towarzystwo przyjęło ustawy Towarzystwa Filomatów. Stało się wtedy jasne, jaki jest ich cel, jakie są zasady funkcjonowania, jak organizacja tego związku studenckiego.
Zan został przewodniczącym?
Rezydentem. O takiej funkcji należy mówić. Nie został nim Józef Jeżowski, filolog, poeta, tłumacz, zesłaniec, przyjaciel Zana, no i Mickiewicza przede wszystkim. Poza tym studenci poprzez osiągnięcia naukowe chcieli zwrócić na siebie uwagę władz uniwersyteckich, aby zapewnić sobie w przyszłości posady takie jak nauczyciel na uczelni lub w podległych jej szkołach. Dodatkowym celem funkcjonowania związku było doskonalenie moralne, polegające na pracy nad własnym charakterem. Wzajemne relacje filomatów opierały się na równości wszystkich członków, przyjaźni, zaufaniu oraz, co najważniejsze, wzajemnej pomocy.
A Zan, Tomasz Zan?
Poeta Tomasz Zan. Ten został przywódcą innego stowarzyszenia. Promienistych, a prezydent był, owszem, ale zgromadzenia filaretów. Dodam zesłaniec. Mickiewicz, kreśląc jego portret w tych samych dziadach, o których mówimy, dał piękny przykład odwagi, bohaterstwa, przyjaźni, patriotyzmu, człowieczeństwa. Choć patetycznie, to moim zdaniem bez zadęcia.
No tak, jest wiarygodny i przekonujący, przyznaję.
Kolejna kartka, 2 października. Przede wszystkim moje urodziny, ale też w 1926 roku powstał pierwszy rząd Józefa Piłsudskiego. Działał aż do 27 czerwca 1928.
W 1944 to był 63 dzień Powstania Warszawskiego. W nocy z 2 na 3 października podpisano honorowy akt o jego kapitulacji. Jakie były jego postanowienia? Otóż na jego mocy żołnierzy Armii Krajowej uznano za jeńców wojennych. Przyznano im prawa kombatanckie. Ludność cywilna miała być natomiast chroniona i traktowana zgodnie z konwencjami wojennymi. Trzeba podkreślić, że były to tylko niektóre z warunków kapitulacji powstańców.
Nie muszę natomiast dodawać, że warunki w kwestii ludności cywilnej zostały przez Niemców złamane. W sumie jak zawsze osadzono ją w obozie w Pruszkowie, skąd masowo wywożono ją do obozów koncentracyjnych i na roboty przymusowe. zostajemy w temacie II wojny światowej. W 2009 roku, w 2009 roku zmarł Marek Edelman. Przeczytacie o nim w książce Hanny Kral, Zdążyć przed Panem Bogiem. Kim on był? To polski lekarz, działacz polityczny i społeczny, pochodzenia żydowskiego, przywódca powstania w getcie warszawskim.
Niezwykle burzliwy i dramatyczny ten październik. Kolejna kartka. 14 października.
1978. W Watykanie rozpoczęło się konklawę po nagłej śmierci Jana Pawła I. Dwa dni później wybrało na papieża arcybiskupa, metropolitę krakowskiego, kardynała, znanego wszystkim Karola Wojtyłę.
Nasz papież.
Tak mówimy, był nim do 2005 roku.
Dziś też święty Kościoła katolickiego. Inne skojarzenia? Lista długa. Aktor, pisarz, filolog, filozof i patriota.
Nasz papież, tak mówimy, tak myślimy, tak pamiętamy. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku.
Kolejna kartka, kolejna data, 19
października. 1970 rok. Tego dnia ma miejsce premiera kultowej już dzisiaj komedii filmowej puszczanej zawsze na wiedzę o kulturze Rejs Marka Piwowskiego.
Krótko o treści. Miejsce, pokład statku wycieczkowego, który odbywa rejs pomiędzy Warszawą a Płockiem. Zdarzenie? Pojawia się pasażer na gapę.
Zaczyna się pasmo absurdalnych zdarzeń. Kapitan bierze go za instruktora kulturalno-oświatowego. Ten dziwi się, ale wczuwa się w swoją rolę. Organizuje wydarzenia kulturalne na pokładzie, do uczestnictwa, w których zmusza pasażerów.
Fałszywy kołowiec jedna sobie ludzi. Upaja się coraz większą władzą nad nimi. Robi się i śmiesznie, i niebezpiecznie.
Tak jak filmy inne niż te, które oglądamy. To raczej kino naszych rodziców, bądź dziadków. Kochali go, w sumie nadal kochają.
Dlaczego?
No właśnie. Fenomen rejsu wynikał z faktu, że był jednym z pierwszych polskich filmów pełnometrażowych, zrealizowanych metodą improwizacji. Reżyser nie zamierzał trzymać się scenariusza, aktorami byli naturczycy, nieprofesjonaliści. Może dlatego wyszło ciekawie i tak jak chciał, i tak zaskakujące, że publika przez lata nadal się tym dziwi, ale miał też swoje drugie dno. Widzowie odebrali go jako bardzo gorzką satyrę na społeczeństwo polskie po wydarzeniach marcowych 1968 roku.
Podobno został perfidnie potraktowany przez cenzurę komunistyczną, która wycięła część scen, widząc w nim słusznie atak na władzę i polityka, a obecnie znanej wersji rejsu, przyznając najniższą, czwartą kategorię artystyczną. Dlatego film pojawił się tylko w kinach studenckich. Tam, na szczęście, natychmiast odniósł ogromną popularność. A potem to już poszło.
No i ten film to aktorski popis Stanisława Tyma, nieżyjących już niestety Zdzisława Makarewicza i Jana Hindlisbacha. Ciągle słyszymy, starzy aktorzy, to byli aktorzy. Dziś kino to amatorstwo.
Zaraz. Wydarzenia marcowe w 1968 roku?
Mianowicie w dużym skrócie kryzys polityczny, zapoczątkowany demonstracjami studenckimi, m.in. w Warszawie, w Krakowie, Gdańsku, Radomiu, Łodzi, Poznaniu. Zataczamy koło, bo rzecz ma związek z wcześniej wspomnianymi dziadami.
To żart?
Absolutnie nie. Na 1967 rok przypadała 50. rocznica wybuchu rewolucji październikowej. Z tego powodu w Polsce rozpoczęto przygotowywania szereg imprez propagandowych, naukowych i kulturowych. Ówczesny dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie, Kazimierz Dejmek, zdecydował się 25 listopada 1967 roku wystawić w nowoczesnej inscenizacji, uwaga, dziady Adama Mickiewicza.
Z tego co czytałem, spektakl nie spodobał się władzy. Zakazała drukowania pozytywnych recenzji, bo dopatrzono się, cytuję, szkodliwości politycznej i tendencyjnego charakteru. Cokolwiek to miało znaczyć, znaczyło antyradziecką wymowę. Nie pomogły tłumaczenia reżysera, że utwór nie jest antyradziecki, tylko antycarski. Postanowiono i już, że 30 stycznia 1968 roku teatr da ostatnie przedstawienie. No i po nim studenci wyszli na ulicę.
I widzisz, mamy już kolejny plus dzisiejszej audycji, mianowicie dowiedziałeś czegoś więcej o dziadach i czuję, że jednak to w jakiś sposób powinieneś zapamiętać.
Nawet o tym nie wiedziałem. Fakt, lektura zyskuje w moich oczach.
No to co, idziemy dalej. Zrywamy dzisiejszą kartkę 22 października. Tym razem wydarzenia na świecie. W 1883 roku w Nowym Jorku otwarto Metropolitan Opera.
Najbardziej znany teatr operowy w Nowym Jorku. Jedyną polską operą skomponowaną przez Polaka, jaką kiedykolwiek wystawiono w Metropolitan Opera, był Munro. jedyne dzieło sceniczne Ignacego Jana Paderewskiego. Tego samego, który 6 stycznia 1919 roku został premierem, pełniąc również funkcję ministra spraw zagranicznych.
Kończymy? Kartki były, jak wiadomo, przypadkowe, tego chyba już nie muszę dodawać.
I tym razem nasz wybór, raczej subiektywny. Sprawy różnej wagi, ale wszystkie istotne, bo wypełniają nasze życie. Osobiste, społeczne, obywatelskie. Odwołują do różnych sfer naszych zainteresowań. Historii, kultury, literatury, kina, polityki i wyznawanych wartości. Możecie zrywać własne kartki. Polecamy. Teraz to już naprawdę koniec. Miło było z wami dzisiaj.
Na kolejną audycję zapraszamy już w listopadzie. Pamiętajcie, to już niedługo. Żegnają was Maciek Graczewski,
Adrian Bądziul.
Za naszym pośrednictwem pozostali nowi członkowie Koła Dziennikarskiego.
Do usłyszenia za miesiąc o tej samej porze.
Szkoła na antenie radia Bayer FM.